skazani na dialog.
Dobry wieczór, skazani na dialog. Jacek Kosiak, witam serdecznie. Jak zawsze rozmawiamy o sprawach pracowniczych i sprawach pracodawców. Dzisiaj konkretnie o mediacjach w sprawach prawa pracy. To ciekawy temat. Już pojawiał się w skazanych na dialog. Rozmawialiśmy o tym w gronie związkowców i pracodawców. Państwa i moimi gośćmi są panowie, pan Piotr Karol Potępa, ekonomista, psycholog biznesu i przede wszystkim mediator z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz też już nieraz gość w naszym studio, pan Olaf Wiśniewski, prawnik przy regionie wielkopolskim Solidarności i także mediator z listy ministerstwa, jeżeli dobrze
tak, mówię. Lista Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dobry. To jest właśnie ciekawe, jak można zostać mediatorem, kto może zostać mediatorem, właściwie dlaczego warto zwrócić się do mediatora. Pytam pana Potępę.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Przede wszystkim z takiego formalnego punktu widzenia, bo tu za chwilę może pan mecenas więcej powie, jeżeli chodzi o samą ustawę o sporach zbiorowych. Przede wszystkim ustawa o sporach zbiorowych to jest zaproszenie do dialogu między pracownikami a pracodawcami. Jest to jakby ustawa, która daje szansę, żeby poprzez dialog związki zawodowe, pracownicy i pracodawcy mogli rozstrzygać sprawy, które się dzieją w ich firmie, w ich przedsiębiorstwie. I z takiego zaproszenia strony korzystają od momentu wejścia ustawy. Oczywiście to zaproszenie w realiach prawnych odbywa się przy udziale mediatora. Ta osoba mediatora jest, że tak powiem, takim końcowym kropką nad i całej ustawy o sporach zbiorowych, bo oczywiście nie musi dojść do zaproszenia mediatora. Sam spór zbiorowy może zostać rozstrzygnięty na poziomie samego dialogu między stronami, ale czasami...
Czyli tak jak pan mówi, jak w tytule naszej audycji, strony są skazane na dialog.
Tak, dokładnie. No, oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, zaproszenie. To jak do tańca, no, zawsze ktoś może odmówić tego zaproszenia. Strony zawsze próbują rozmawiać ze sobą. Tak pokazuje praktyka, tylko że w którymś momencie, jeżeli nie ma tego podejścia kompromisowego albo tego pewnego podejścia, które wynika na przykład z doświadczeń mediatora samego, czyli pewnego wymiany pewnych poglądów, dążenia do kompromisu, pewnych ustępstw, targowania się, przedstawiania propozycji, pewnej metodologii działań mediatora, to stroną oczywiście obiektywnie jest trudniej to zrobić. I dochodzą do jakiegoś punktu, w którym mówią, nie, no to się poddajemy, myśmy odchodzimy od stołu. To nie znaczy, że zrywamy dialog, ale potrzebujemy kogoś, kto będzie jakby tam całym procesem dialogu zarządzał. I od tego są mediatorzy, którzy są wpisani na listę mediatorów dotyczących sporów zbiorowych. Ja dodatkowo jeszcze jestem wpisany jako mediator sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu do rozstrzygania tych spraw gospodarczych. I ten zakres tych działań i praktyka jakby mediatora i jego szkolenia, wykształcenie pozwala, żeby ten proces mediacyjny, ten dialog, który gdzieś tam się w którymś momencie zakończył z różnych przyczyn, emocji, zbyt trudnej materii,
że powiem, czyli trochę braku taki saper, który wchodzi
rozbraja na pole minowe i próbuje rozciągnąć, czyli odciąć pewne, bardzo ważne jest to, żeby odciąć pewne sprawy, które do tej pory się działy, czyli żeby stłumić emocje, żeby wrócić z powrotem do merytorycznych zagadnień, które są na przykład opisane w protokole rozbieżności, który zawsze jest punktem wyjścia, na co pan mecenas na pewno jeszcze zwróci, który zawsze jest punktem wyjścia do tego, żeby tą mediację prowadzić między stronami i trzymać się też określonych w tym dokumencie ram merytorycznych, ram czasowych też, bo to też pomaga w mediacji. Ja też bardzo mocno pilnuję ram czasowych, bo to jest też presja na to, żeby dochodzić do efektów. Strony są skazane na sukces, skazane na dialog, jest de facto skazane na jakiekolwiek rozwiązanie. Oczywiście najtrudniejsze są rozmowy płacowe, bo one dotyczą zawsze jakiegoś budżetowania po jednej i drugiej stronie. To są najtrudniejsze, najdłuższe
mediacje. Czyli konkretnych sum pieniędzy, z których ktoś musi zrezygnować, ktoś straci, ktoś zyska. W tym, co pan mówił, tak pobrzmiewa jednak pana wykształcenie psychologiczne. Pan trochę mówił o emocjach, które pojawiają się w takim sporze i przy mediacji. A teraz pytanie do Olafa Wiśniewskiego. Pan jest prawnikiem, czyli jednak poza emocjami też są pewne ramy prawne, których należy się trzymać i na które trzeba zwracać uwagę. Czasami też prawnik ma coś do powiedzenia w takich mediacjach.
Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj potwierdzam, co pan Piotr powiedział. Mediacje są pewnym etapem, dosyć zaawansowanym w sporze zbiorowym. Natomiast sam spór zbiorowy rozpoczyna się od złożenia pisma ze strony związkowej. Pracodawca nie ma możliwości prawnej w naszym tej ustawodawstwie wszcząć sporu zbiorowego. Wszcząć spór zbiorowy może tylko i wyłącznie organizacja zakładowa, składając pismo i wyznaczając pracodawcy, składając żądania w tym piśmie, składając i wyznaczając odpowiedni termin do ich spełnienia. Niezwykle ważne jest to, by te żądania mieściły się w ramach ustawy, bo przedmiotem żądań nie mogą być sprawy z zakresu indywidualnego prawa pracy, nie mogą być przedmiotem sporu sprawy, które mogą być rozstrzygnięte przez sąd powszechny. Te żądania płacowe z jednej strony są, zgadzam się, rozmowami niezwykle trudnymi, no bo mówimy o pieniądzach, tak? Ale z drugiej strony, przynajmniej z punktu widzenia formalnego, dla mnie jako dla prawnika, jest to najprostsza forma żądania, bo ona się mieści w granicach prawa, w granicach ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych. To jest niezwykle ważne, żeby właściwie przygotować to pismo, dlatego że unikamy tematu legalności sporu. Ja jako prawnik często spotykam się ze sporem rozbudowanym, gdzie nie jest jedno żądanie, jest żądanie drugie, trzecie, czwarte i często jest tak, że dyskutujemy z pracodawcą, pracodawca ma wątpliwości, czy spór jest legalny z punktu widzenia ustawy.
Czyli należy też pilnować tych wszystkich kodeksów, paragrafów?
Przede wszystkim ustawy o rozwiązaniu sporu zbiorowego. Jest tylko jedna ustawa, która reguluje kwestię sporu zbiorowego i niezwykle ważne jest to pismo. Tak, pismo jakby w treści, której jest zawarte żądanie strony związkowej, żądanie złożone do pracodawcy i wyznaczony termin. Terminy te minimalne są 3 dni kalendarzowe na spełnienie tych żądań. Tak.
Jakie obowiązują mediatora zasady, powiedzmy, etyczne, zawodowe? Wiem, że dyskrecja to jest dosyć ważna sprawa.
Na pewno pewne rzeczy są regulowane, jest ilość tam, można powiedzieć, takich kodeksów, które funkcjonują na rynku mediacji. One wynikają z pewnych, tak jakżeśmy mówili, jak zostaje się mediatorem. One wynikają z pewnych po prostu ram, w których się kotwiczymy. Jedne ramy, na przykład w sporach zbiorowych, no to dotyczą, że taki mediator musi mieć, jak można powiedzieć, akredytację związków zawodowych, przynajmniej 2, i akredytację organizacji pracodawców, też przynajmniej 2. I tak.
Dosyć wysoko postawiona poprzeczka.
Tak, no bo tutaj to jest właśnie pewien element zaufania, bo można mieć zaufanie, może organizacje pracodawców mogą mieć zaufanie do mediatora, bo on na przykład wywodzi się z biznesu, tak jak ja, ma kontakty z przedsiębiorcami, zna przedsiębiorców, zna organizację przedsiębiorców, tak jak ja reprezentuję Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, zrzeszeni w pracodawcach RP, mamy relacje z Lewiatanem, z różnymi organizacjami, ale z drugiej strony muszę być przekonujący, wiarygodny, obiektywny i budzący zaufanie dla Solidarności, dla OPZZ, które mnie rekomendowały, czyli muszę, że tak powiem, znaleźć, być też już człowiekiem dialogu na etapie jakby uzyskania tej akredytacji, tej rekomendacji, bo jeżeli takiej rekomendacji nie dostanę, to nie będę wpisany na listę mediatorów delegowanych do rozwiązania sporów zbiorowych. Więc tutaj już na tym etapie następuje pewna weryfikacja postaw samego mediatora i czy on, zwracając się do organizacji pracodawców, czy zwracając się do organizacji jednocześnie związków zawodowych, czy uzyska tą akredytację. Jeżeli jej nie uzyska, no to jakby to kariera się zamyka na tym etapie, tak? Dopiero uzyskanie tej rekomendacji, to co jest ten obiekt i te organizacje, co obiektywizuje sytuację mediatora, bo on już, można powiedzieć, jeżeli dostał tą rekomendację, to z jednej strony jest wiarygodny i budzi zaufanie w stosunku do jednej, drugiej strony, jeżeli o tym nikt nie dyskutuje i z drugiej strony też przestrzega kodeksów etyki, które na przykład takie organizacje jak pracodawców, czy organizacje, które delegują kogoś na mediatora, jakby wyznaczają. Tak? Na przykład centrum mediacji jest przy Lewiatanie, jest centrum mediacji przy pracodawcach RP i ja jakby wpisany na przykład przy pracodawcach RP jako mediator w ramach tego centrum już deklaruje się do pewnych zasad etyki, regulaminu, które wynika jakby z tej mojej rekomendacji jako organizacji pracodawców. A z drugiej strony związek też, który może nie tworzy pewnych zasad, my jako organizacje związkowe nie tworzą pewnych zadań, ale jakby sama autoprezentacja, spotkanie z związkami, uzyskanie tej akredytacji już jest wiarygodne dla pozostałych związków, które wybierają czy wyrażają akcept na udział danego lub innego mediatora w postępowaniu mediacyjnym.
Zakończyła się właśnie pana praca w jednej z dużych poznańskich firm. Czy może pan opowiedzieć o tym sporze zbiorowym?
Ja no, tak jak coś wspomniałem, no każdy spór jest jakby, można powiedzieć, wewnętrzną sprawą stron. To tak jak w rodzinie kłótnie, czy są sprawą małżeństwa. Raczej nie wychodzimy z tym na zewnątrz. Możemy powiedzieć tylko, że to jest kolejny przykład jakichś działań związanych z sporami związanymi na dzisiaj, które są, można powiedzieć, w mojej ocenie się często pojawiają i to te, co już się kolejne, że tak powiem, jak śledzę prasę czy informacje telewizyjne, to są głównie w tej chwili te negocjacje płacowe, bo one przeważnie, kontrakty się zawiera na różne okresy, 2-3-letnie i wtedy, kiedy one się kończą, jakby wracają od strony do stołu.
Ale o tym, że zakończyły się mediacje sukcesem, można powiedzieć.
Tak, tak, to jak najbardziej, że
a nazwę firmy też można powiedzieć?
Myślę, że tak, że to...
To ja powiem, informacja... to była firma Bridgestone i pan brał udział jako mediator. Tak. Zaprosiły pana obydwie strony?
Tak, rekomendacja była najpierw ze związków, a później strona pracodawcy też wyraziła taką rekomendację i żeśmy prowadzili spór zbiorowy w zakresie właśnie porozumienia płacowego, które skończyło się po okresie 2-letnim i wymagało jakby z natury swej jakichś negocjacji czy mediacji, żeby zaplanować kolejne 2-3 lata. Tu w tym przypadku udało się zaplanować aż 3 lata, co też jest sukcesem obu stron. Ja zawsze podkreślam, że każda mediacja z sukcesem to nie jest de facto sukces mediatora, to jest de facto sukces stron, bo one dochodzą do porozumienia, one tworzą te porozumienia. Tu rola mediatora na końcu właściwie to jest rola jakby notariusza, który to po prostu waliduje i potwierdza, że tak było.
Ale cała operacja... ale udany mecz to też jest czasami zasługa sędziego, że jednak gwizdał obiektywnie, tak?
Tak, no ja, to można powiedzieć, że jest to, cieszę się z każdej sukcesu, bo to daje mi też rekomendację na kolejną mediację, bo każdy by chciał mieć mediację z sukcesem, a nie zakończone porażką, bo porażka to jest podpisanie protokołu rozbieżności, to jest dla mediatora de facto porażka. Ale też no, nie może mediator, no chociażby stanął, że powiem, na przysłowie głowie, no czasami nie jest w stanie zmusić stron. No, nie ma takiej możliwości, żeby zmusił stron do porozumienia. Cieszę się, że to udało się wypracować i to naprawdę była praca obu stron i też na pewno mediatora w mojej osobie.
Panie Olafie, bo pan też reprezentuje Solidarność. Tak. Chyba możemy powiedzieć, jak długo trwał ten spór w Bridgestone. Solidarność była tam stroną sporu.
Znaczy, ja akurat bezpośrednio nie uczestniczyłem w tych rozmowach, uczestniczył inny prawnik. Trwało to co najmniej, nie wiem, panie Piotrze, chyba kilka miesięcy, tak?
Tak, do pół roku.
Kilka miesięcy. To nie są długie mediacje.
Pół roku to jest
przepraszam, spór zbiorowy, przepraszam, źle się wyraziłem.
Spór zbiorowy, tak. Pół roku, a spór zbiorowy około miesiąca.
Spór zbiorowy trwa, ma swoje ramy czasowe, to jest osiągnięte w czasie. Samo wyznaczenie mediatora, jeżeli strony uzgodnią, oczywiście mediatora, to idzie szybciej. Natomiast niekiedy istnieje potrzeba wyznaczenia osoby mediatora, bo strony nie zawarły porozumienia co do tej osoby, to trwa w czasie. To na pewno nie były długi spór zbiorowy. Mediacje swój czas trwały. Tutaj słyszę kilka miesięcy. Niekiedy jest to krócej, ale to się w jakichś normach czasowych mieści, w takich normach praktycznych, bo ustawowych takich norm nie ma. Ja osobiście w tych normach nie brałem udziału. Wiem, że tutaj pan Piotr te mediacje prowadził. Zresztą słyszałem wypowiedź tą wcześniejszą pana Piotra, skromność przez pana Piotra przemawia, bo ja wielokrotnie miałem okazję jako prawnik reprezentować stronę związkową, gdzie pan Piotr byłby tym mediatorem i ja mogę w samych superlatywach się wypowiadać w sposobie mediacji i bym powiedział, że to jest osoba, która potrafi doprowadzić do porozumienia, bez dwóch zdań. Ja akurat nie byłem w Bridgestone i pewnie wiadomo, że jeżeli strony nie chcą zawrzeć porozumienia, to go nie będzie. Mediator nic tutaj nie poradzi, ale miałem obserwować pracę pana Piotra i naprawdę...
Jest to
dziękuję
dobra
bardzo,
robota.
Dobre słowa. Dziękuję bardzo.
Skazani na dialog. Tak najchętniej mówimy, najczęściej mówimy o sporach płacowych, o rozmowach płacowych, ale czy też mediator wchodzi w relacje pracownik-pracodawca, myślę o pojedynczych pracownikach?
Raczej nie, dlatego że przedmiot sporu definiowany jest ustawą. Przedmiotem sporu nie może być sprawa z zakresu indywidualnego prawa pracy. Natomiast mediator ma takie sytuacje, kiedy dochodzi do mediacji i mediator ma wątpliwości co do legalności sporu. Ja byłem świadkiem tego typu sporów zbiorowych, gdzie sam mediator wątpił, czy ten spór jest legalny, mimo że pracodawca ze stroną związkową ten spór prowadzili. Tak? To jest zawsze duże ryzyko dla mediatora, czy taką mediacją się w ogóle zająć. I ja byłem świadkiem zdarzeń takich, że mediator negował legalność sporu, mimo że nie czynił tego pracodawca. Są takie przedmioty sporu, gdzie trudno jednoznacznie ocenić, czy ten spór jest legalny czy nie. Mimo to pracodawca ze stroną związkową ten spór w tym sporze siedzą, go prowadzą i doprowadzają do fazy mediacji. Takie sytuacje mają miejsce.
Mhm. Ale ja pytam o też te indywidualne sprawy prawa pracy, bo na przykład na stronie pracodawcy RP są opisane takie przypadki, no i też wiemy, że no, na przykład pan Potępa jest mediatorem sądowym, więc też w sprawach... To jest inna ustawa, inny paragraf, tak? Inna po prostu działka.
Znaczy ja w zakresie tych mediacji sądowych specjalizuję spora gospodarcze dotyczące głównie płatności, tak? Spora, których też o pieniądze można powiedzieć, czyli czy, że ktoś komuś nie zapłacił...
Ale też na przykład pracownikowi, tak? Pracodawca nie zapłacił, nie wypłacił pensji swojemu pracownikowi.
Ja powiem tak, brałem udział w szkoleniach z odpowiednikiem brytyjskiej Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie zawód mediatora jest, jakby można powiedzieć, że co drugi inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Wielkiej Brytanii ma też pełni funkcję mediatora. I jakby ich rolą jest, powołam się na ten rynek brytyjski, bo on jest mi bliski, jeżeli chodzi o mediację, negocjacje i metodologię działania. Mediator tam na każdym poziomie konfliktu, czy o mobbingu, czy braku zapłaty wchodzi jakby z ustawy, z delegacji urzędowej. Tak? U nas tego nie ma. U nas Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze nie pełni tej roli właśnie mediatora, czy nie ma takiej jakby delegacji. Myślę, że to jest do przemyślenia przez władzę wykonawczą, żeby stworzyć właśnie taką grupę lotnych mediatorów, którzy by po prostu byli, rozwiązywali spory na poziomie wewnętrznym, in corpore, nie gdzieś tam po prostu w sądzie, dopiero gdzie ta sprawa jest już rok, dwa, trzy, z niekorzyścią dla każdej ze stron, to czy są, budzi emocje, to ja zawsze jestem, troszczę się o te emocje stron, tak, bo one wbrew pozorom, któreś później na końcu zawsze żałujemy, żeśmy w to weszli. Tak, jedna i druga strona, tak, bo albo to są koszty finansowe, to jakoś można przeżyć, ale też się nad nimi płacze, albo to są koszty czasowe, że prywatnie jestem zaangażowany, bo i pracownik musi chodzić, jest zaangażowany prywatnie i to projektuje też na jego po prostu funkcjonowanie w rodzinie, na przykład to, ten spór. Tak samo pracodawca. On też na końcu, na początku wydaje się to piękne, ale jak przyjdzie trzeci czy czwarty raz do sądu, to przestaje go to bawić. Tak? Więc tutaj, gdyby w zarodku zaraz, czy Państwowa Inspekcja nie wywoła, czy mediatorzy, którzy by mieli taką właśnie delegację urzędową, rozwiązywaliby te spory wewnątrz, na poziomie przed skierowaniem do sądu, to myślę, że te relacje między związkami, między pracownikami już na poziomie, a pracodawcą tylko z punktu widzenia jednostkowego, też by ułatwiły ludziom życie, ułatwiły życie nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom. I do tego bym zachęcał, do tego modelu brytyjskiego, gdzie mediator, można powiedzieć, jest dyżurnym urzędnikiem do wynajęcia. I na tym zależy systemowi sądowemu, żeby nie kierować sprawy do sądu, tylko rozwiązywać ją wewnętrznie polubownie.
Czyli rozumiem, że w Wielkiej Brytanii pracownik, który czuje się pokrzywdzony, czy tak, w jakiś sposób skonfliktowany, może poprosić o
mediację.
I nie spotka się przez to z jakimiś szykanami.
To jest rola państwa, dba. Państwo po prostu woli mieć mediację, niż woli mieć spór w sądzie. Mhm. I to wychodzi z założenia, tak jak wspomniałem, z definicji, bo my wiemy lepiej. Bo wiemy, bo mówię, te koszty emocjonalne, finansowe i czasowe dla każdej ze stron później w sporze są po prostu ogromne. A przede wszystkim no, one powstają w momencie albo zwolnienia, albo niepodpisania jakiegoś aneksu domowego, no albo też już przysłowiowego mobbingu, który się pojawia w różnego, nie będę tu wymieniał, różnych pracodawców, ale się pojawia z jednej, ale też na poziomie pracownikom się może pracowniczym pojawić. I to też sąd jest najmłodniejszy, ale wiemy, że sądy zawsze rodzą konsekwencje dla stron, różnego typu. A mediator jest tą osobą, która stara się te konsekwencje zminimalizować do zera i mówiąc przysłowiowym angielskim metodologią, chociaż osiągnąć ten proces win-win, ale zawsze to jest kompromis, który jedną i drugą stronę coś kosztuje. Ale kosztuje na to, że wychodzimy od stołu właśnie z tego poziomu wygrany-wygrany, a nie wygrany-przegrany, zero-jedynkowego poziomu. Do tego zachęcam.
Pan Olaf Wiśniewski, czy do regionu Wielkopolskiej Solidarności zgłaszają się ludzie, którzy mają problem no, z ich zdaniem, nieodpowiednim traktowaniem w miejscu pracy, no na przykład z mobbingiem. Jest dużo takich spraw?
Tak, znaczy spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy jest strasznie dużo. No, region też po to funkcjonuje związek, żeby w tych sprawach pomagać. I tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. Problem polega na tym, to jakby słucham, co pan Piotr mówi, u nas jest, w naszym kraju jest taka sytuacja, że ten mediator w sprawach indywidualnych pojawia się dopiero w momencie, kiedy pozew zostanie do sądu złożony. To jest olbrzymi problem, problem czasu. Jeżeli ja jako prawnik czekam za sprawą, nie wiem, 4-5 miesięcy, no to jest no, tragedia, nie? Szczególnie dla tego człowieka, który załóżmy stracił pracę w wyniku mobbingu, lub jest też mobbingowany w wyniku mobbingu, też na przykład rozwiązał umowę o pracę i on dochodzi swoich praw w sądzie. I ja go uczciwie uprzedzam, że sprawa będzie trwała rok, półtora, bo pierwsza sprawa będzie za 4 miesiące. I oczywiście u nas jest przepis pozwalający na powołanie mediatora, na przedstawienie tej sprawy mediatorowi, ale dopiero po złożeniu pozwu. Sąd kieruje tę sprawę do mediacji. To powoduje kolejne, w domyśle kolejne opóźnienie sprawy, dlatego ta mediacja nie jest według mojej oceny nie jest zbytnio popularna, a moim zdaniem niezwykle potrzebna. Może faktycznie na poziomie przedsądowym jeszcze, w momencie jak jest złożony pozew, no to z niecierpliwością ten pracownik czeka na tą sprawę, doczekać się nie może, a życie biegnie swoim torem, znajdzie inną pracę, tak? To są tego typu historie, ale spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy jest mnóstwo. My oczywiście na Wygonie oceniamy na poziomie regionu zasadność roszczeń pracownika, no bo do nas przychodzi jakby pracownik ze swoim subiektywnym odczuciem, tak, że mu się dzieje źle, być może prawo jest naruszone, a być może jednak nie. I my tą sprawę oceniamy, na ile pracownik ma rację, a jeżeli nie ma rację, to na ile środki dowodowe, które ma w tej sprawie, pozwolą na rozmowy może z pracodawcą, bo jesteśmy zwolennikiem też takich rozmów, tak? No nie wszystkie konflikty w zakładzie pracy, to osoby, które zarządzają zakładem pracy, widzą. Mogą nawet nie wiedzieć o tym, nie? I my oceniamy, czy to jest etap sprawy, gdzie możemy udać się na rozmowę z pracodawcą, czy to jest też etap sprawy, gdzie możemy skierować sprawę do sądu, by też powiedzieć no twardo, uczciwie, że tutaj nie ma jakby sprawy, że pracownik nie do końca ma rację. Takie sytuacje też mają miejsce.
Skazani na dialog.
Wracając do spraw sądowych, nie wiem, czy to jest przepis, czy to jest praktyka, na pierwszej rozprawie często sędzia proponuje mediację.
Zawarcie ugody, tak. Znaczy, to jest, wynika to z przepisu. Sąd jest zobowiązany zaproponować ugodę. Ona często bez dwóch zdań. Bardzo często my takie ugody w sądzie zawieramy z pracodawcą. Natomiast...
A może być ugoda wynikiem mediacji właśnie?
Jeżeli nie ma tej ugody, jeżeli sąd nas wzywa do ugody i nie ma, to sąd zawsze może nawet jeszcze wcześniej, jak tylko trzeba pozew, skierować sprawę do mediacji. I uczestnicy mediatu spotyka się z stronami. Natomiast ja też miałem ostatnio taką sprawę, gdzie pracodawca jednoznacznie stwierdził, że on nie podda się tej mediacji, dlatego że nie widzi możliwości zawarcia ugody. Taką sprawę też ostatnio miałem.
Czyli jakby to świadczy o tym, że definitywnie chce zerwać wszelkie relacje z tym pracownikiem.
Znaczy uważa pewnie, no nie mogę być adwokatem pracodawcy, nie wiem jakie tak. Miał argumenty, natomiast no, uznaje, że prawdopodobnie stwierdził, że sprawa jest dla niego tak jednoznaczna, że nie poda tej sprawy mediacji, bo uważa, że ma po prostu rację w tym sporze.
Emocje często odgrywają sprawę w konfliktach takich pracownik, pracodawca.
No, natura ludzka jest tak z podstawą natury ludzkiej, można powiedzieć. Są te emocje, które, że tak powiem, nie możemy sobie tak ściągnąć jak garnitur i powiesić na wieszaku, tylko one gdzieś w nas tkwią. Albo je umiemy, że tak powiem, tłumić, je chować, albo umiemy je wyrażać, albo umiemy je jakoś kamuflować. Więc tutaj ten proces w jakiś sposób, ta zachęta od mediatora zawsze idzie, żeby kiedy widzi po prostu, że te emocje mogą wybuchnąć, albo że one są po prostu gdzieś chowane przez drugą stronę, bo to można po różnego typu zachowaniach werbalnych, niewerbalnych, zauważyć, no to staramy się jakby to w jakiś sposób rozładować. Robi się przerwy, robi się zamianę miejsc, robi się tak zwane wchodzenie w cudze buty, robi się też takie, powiedzmy, działania, które są, można powiedzieć, wietrzy się pokój. Robi się
idzie, co robi, to znaczy wietrzy się pokój?
Bo znaczy, że robi się zimno. Robi się zimno po prostu, tak? Bo są bodźce, które też mogą w jakiś sposób...
Czyli dosłownie wietrzy się pokój, tak?
Tak, tak, wietrzy pokój do temperatury, no, która 18 stopni. No,
ja bardzo często usłyszą i powiedzą, no dobrze, przewietrzę firmę, wolnie. Nie, ja
mówię tutaj o sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze stroną przy stole mediacyjnym i kiedy po prostu ta atmosfera rzeczywiście gęścieje, to takie nawet po prostu przewietrzenie solidne pokoju, obniżenie temperatury do 18 stopni chłodzi emocje. Tak mówię.
Dosłownie.
Dosłownie takie rzeczy czasami się stosuje.
Ja pytam trochę pana jako psychologa też, psychologa biznesu, bo wyczytałem, że w firmach, w przedsiębiorstwach, w pewnej strukturze ludzkiej dochodzi do sporów i to jest jakby wpisane. Są spory funkcjonalne, konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Niektóre służą dobrej pracy, czy powiedzmy no, w miarę, na pewnym poziomie służą pracy. To jest słuszne rozumowanie?
Panie rektorze, no mamy tutaj taki, można powiedzieć, totalne zarządzanie na poziomie państwa, mamy zarządzanie przez konflikt. Tak? To nie musi, nikt tego nawet nie stara się tego ukrywać. Tak? Mówimy to wprost, że jedną z technik, które władza może stosować wykonawcza, to jest zarządzanie przez konflikt. I to jest po prostu oczywiście robione, nawet na poziomie makroekonomicznym, makropolitycznym.
I pracodawcy też wybierają takie zarządzanie w firmie?
Ja powiem tak, zarządzanie przez konflikt miało swoją, że tak powiem, nie chciałbym tutaj odwołać się do akademickiej dyskusji, no ale powiedzmy miało swoją pewną popularność w pewnym zakresie i ono pełni pełną funkcję po prostu tak zwanej, to ja też jak tam się dobrze pogoogla, swego czasu byłem zwolennikiem tak zwanej właśnie zarządzania przez konflikt, zarządzania przez prowokację, kiedy można powiedzieć, że była taka moda, że to stymulowało jakby rozwiązania wewnętrzne, które mogły wprowadzić organizację albo samego indywidualnie osobę na wyższe tory funkcjonowania, że tak powiem, w danej albo stymulowało do lepszych rozwiązań.
I czy to tak? Sprawdziło się?
I tak i nie. Znaczy, dzisiaj można powiedzieć, że psychologia poszła bardziej w tak zwaną psychologię pozytywną. Czyli, że zawsze konflikt, zawsze zarządzanie przez konflikt, zawsze ma tą konotację emocji negatywnych. Życie pokazuje, że my tych emocji negatywnych nie chcemy po prostu. Prędzej czy później jak musimy gdzieś coś z nimi zrobić, tak? Więc lepiej po prostu dzisiaj mówi się o asertywności, empatii, o intelektualnej emocjonalności. Mówi się o tym, żeby po prostu rozmawiać, żeby uprawiać dialog. Tego dzisiaj niestety z szacunkiem dla wszystkich stron dialogu społecznego nie widzimy w telewizji, nie widzimy w debacie. To trudno się dziwić, że w sporach takich na poziomie niższego szczebla, czy w sporach zbiorowych, czy indywidualnych też ten przykład są. Ale ja do tego zachęcam, bo powiedzieć, że to jest trochę donkiszoteria, ale nadal dzisiaj uważam, że zarządzanie przez konflikt jest tylko dobre na początku. Kiedy wywołamy coś i chcemy coś zburzyć i odbudować coś po swojemu. Ale tutaj nie ma tolerancji dla drugiej strony. Tu nie ma tolerancji dla pozytywnych emocji. Tu nie ma długoterminowej inwestycji w to, żeby było na końcu win-win. To tego nie widać. To na końcu gdzieś zawsze przyniesie konsekwencje. Czasami wiemy, jakie już z góry, czasami nie wiemy. Z punktu widzenia makroekonomicznego nie wiem i politycznego nie wiem. Z punktu widzenia danego problemu mediacyjnego mogę to określić, ale to już jest poziom jakby tej, powiedzmy, wewnętrznej rodziny, gdzie rozstrzygamy wewnętrzny konflikt.
Olaf Wiśniewski, Solidarność Wielkopolska, prawnik zarządu regionu. Panie Olafie, a czy związkowcy mają jakąś możliwość bronić się przed negatywnymi emocjami wywoływanymi przez pracodawcę? No bo to chyba nie służy dobrej atmosferze pracy.
No, bardzo trudne pytanie, natomiast ja myślę, że tym elementem tym takim, co właśnie powoduje upust tym emocjom, to jest właśnie ewentualny spół zbiorowy. No niestety też, nie? Bo w sensie spółu to z jednej strony rzeczywiście to jest dialog, a z drugiej strony wytoczenie takiego naprawdę ciężkiego działa już, nie? Ja bym powiedział coś takiego, że...
No i właśnie, ale zarządzanie przez konflikt czasami jest w takich sprawach dosyć miękkich, trudnych do uchwycenia. No powiedzmy, ktoś siedzi w jednym miejscu, przeniesie się go w drugie miejsce, odbierze mu się pewne kompetencje, no to trudno tutaj, żeby od razu wytaczać spór zbiorowy.
Oczywiście. Znaczy, przede wszystkim dla mnie jest istotne i bardzo ważne jest to, by organizacja zakładowa, którą reprezentuje komisja zakładowa, władza wykonawcza, przyszła do mnie z danym problemem, żebyśmy sobie to mogli omówić. Na jakim etapie jesteśmy, co możemy z tym zrobić i co jest faktycznie taki problem, gdzie musimy sięgnąć po kogoś z zewnątrz, tak by nam w tym pomógł. Ja przede wszystkim jestem zwolennikiem rozmów. U nas najczęściej te rozmowy są prowadzone w ten sposób, że komisja zakładowa przed wszczęciem ewentualnie sporu lub też przed namówieniem danego pracownika lub sam pracownik, kiedy tak chce, przed złożeniem pozwu do sądu, rozmawiamy z pracodawcą, z jego przedstawicielami, osobą zarządzającą zakładem pracy. Zwracamy uwagę, że mamy konflikt, mamy sprawę konfliktową, jak ją możemy rozwiązać. W zakresie sprawy indywidualnego to się bardzo często udaje. Tak? Bardzo często się udaje, że pracodawca zapanuje nad tym i uda się tą sprawę rozwiązać na poziomie zakładu pracy, czyli w tych relacjach wewnątrzzakładowych. Natomiast jeśli tego się nie uda, no to zostaje ten sąd pracy, ewentualnie spół zbiorowy. Niekiedy taka rozmowa, niekiedy ja mam takie sytuacje, że komisje zakładowe zwracają się do nas i niekiedy rozmowy z prawnikami już pozwalają na przyjęcie pewnych zasad, pewnych reguł, które potem są realizowane w zakładzie pracy i udaje się nad tą sprawą zapanować. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że pracujemy w regionie, funkcjonujemy w regionie, gdzie tych konfliktów według mnie jest relatywnie niewiele, patrząc w stosunku do pozostałej części kraju. To jest u nas inna kultura polityczna, gospodarcza, w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja to widzę po pracodawcach, tu muszę też odnieść się szacunkiem dla wielu pracodawców, że są skłonni rozmawiać, bo pewnych rzeczy też nie zauważają. Oczywiście te rozmowy nie są proste, bo prezentują drugą stronę pracodawcy i mimo, że jedziemy na wspólnym wózku, to mimo wszystko twardo reprezentują interesy, i do których zostali powołani i też przyjmują pewien punkt widzenia. Natomiast bez dwóch zdań, w większości przypadków, udaje się wypracować jakieś rozwiązanie.
Thank you. pan potępa, czy sytuacja na rynku pracy teraz sprzyja mediacjom? Czy na przykład pracodawcy ze względu na to, że nie ma zbyt wielu pracowników na rynku, no jednak są bardziej ostrożni?
Myślę,
albo chętni do większych wypłat.
Chciałem podkreślić to, co pan tu, Olaf też powiedział, bo pan mecenas, że jednak pracodawcy i pracownicy są na siebie skazani. To pewna kultura, która tu w Wielkopolsce, ta powiedzmy pozytywistyczne myślenie, pewne to jest tło tego skazania na siebie, tak? To, że my rozumiemy, pracodawcy rozumieją po pierwsze indywidualnie, egoistycznie, w jakim są punkcie gospodarczym, makro i mikroekonomicznym z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia własnego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony też no, są pewną gotowość, deklaratywność, tak? Czyli ten, powiedzmy, że ta taka gotowość, deklaratywność pracodawcy w tej chwili istnieje i nie zawsze można powiedzieć, że ona jest tylko wynikiem sytuacji makroekonomicznej, że dzisiaj mamy rynek pracownika, tak? To też jest pewna kultura i świadomość samych pracowników, a z drugiej strony otwartość na właśnie na ten dialog, który i on może powiedzieć tu w regionie, ja zawsze przywołuję taki film, który mało, rzadko jest powtarzany na antenie telewizyjnej, zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej, czyli najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, tak? gdzie my mamy po prostu, my mamy jakby już tę kulturę gdzieś tam, ja wiem, że ktoś powie, że niemiecko, może pozytywistyczną za bardzo, może, ale to też dało nam pewną także, jak tutaj jest coś czarne, białe, mówimy tak, to tak, nie kombinujemy. Są po prostu pewne, i tu jest nam, wydaje mi się, tak jak tutaj powiem, że w Wielkopolsce pracodawcy i pracownicy łatwiej ze sobą rozmawiają, że mniej jeszcze rzeczywiście tych sporów. Ja sam widzę, że...
No, ale też były konflikty, które ciągnęły się przez lata, wspomnę chociażby zakłady Cygielskiego czy ZNTK. No to już ZNTK to już w ogóle patologiczny przykład.
Powiedzmy, że to zawsze jest ten punkt startowy, tak? Gdzieś pewna, to tak jak w algorytmie, wybierzemy punkt A, punkt B i co dalej się wydarzy. Tak tutaj powiedzmy wybrano pewne punkty A, B i w tym momencie tego wyboru może popełniono błąd i on rodził konsekwencje dalsze, tak, co do inwestora, co do finansowania tego przedsiębiorstwa, co do tego przedsiębiorstwa, które funkcjonują, które budżetują, które produkują. One mają pewne status quo i w ramach tego status quo zawsze, uważam, zawsze, podkreślę to, da się ten w formie dialogu rozwiązać każdy problem, tylko dobra wola stron i mediator, jeżeli oczywiście, zareklamuje to się.
Jeszcze oczywiście mogę dopowiedzieć, bo ja tu jest w sposób taki pozytywny to przedstawiam, natomiast są oczywiście sytuacje, gdyby podawać przykłady, ten przykład z NTK, Cygielski jest troszeczkę inny przykład, nie? Ale na przykład były tonsy wrześniki. No na przykład oczywiście tych przykładów na przestrzeni lat byśmy podali mnóstwo, tak? No inne spółki, gdzie nawet był przecież strajk głodowy, już nie podając nazwy nawet zakładu pracy, gdzie były różnego rodzaju konflikty, to oczywiście na przestrzeni lat podamy. Natomiast to nie są przykłady, moim zdaniem, będące
jakimś permanentnym opisem sytuacji.
Postawy pracodawców. Można powiedzieć, że ja nie wiem, czy to byli wielkopolscy pracodawcy tam, czy to nie był czasami inwestor.
To też zewnętrzny.
No to dobrze, okazuje się, że
wielkopolscy
pracownicy i wielkopolscy pracodawcy są skazani na dialog. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w dyskusji, bardzo ciekawej, bo nie tylko z punktu widzenia mediatorów, ale także z punktu widzenia i prawnika, bo pan Olaf Wiśniewski z Solidarności Wielkopolskiej prawnik i z punktu widzenia ekonomisty, psychologa biznesu, nawet bardziej. Pan Piotr Karol Potępa, też mediator.
Związku Pracodawców Prywatnych.
Z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Skazani na dialog. Jacek Kosiak.
Bardzo.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Skazani na dialog.